Komentarze Radia Gdańsk.
Komentarze Radia Gdańsk, już prawie 10 minut po godzinie 9. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Antoni Szymański, socjolog, były senator, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I dr Andrzej Szabaciuk, historyk, politolog z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy panowie, jest porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały wczoraj memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. O tym poinformował wczoraj na szczycie, który trwał w Madrycie, nawet się ładnie rymuje, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Jak według panów ta decyzja wpłynie na sytuację i bezpieczeństwo w Europie i na świecie? Antoni Szymański.
No, na pewno bardzo istotne to, jak Szwecja i Norwegia wynegocjowały to z Turcją, która miała bardzo stanowcze stanowisko, ale to przesuwa też zainteresowanie w kierunku naszym, bo na pewno Rosja na to będzie starała się odpowiedzieć, a więc Polska i kraje nadbałtyckie będą znowu w centrum zainteresowania, a więc to stawia pytanie i problem przed naszym bezpieczeństwem i o to musimy bardzo zabiegać. Stąd ten szczyt historyczny z tego powodu, że są dwa kraje, które będą za jakiś czas przyjęte do NATO. Bardzo dobra decyzja, to jednak musimy stawiać sprawę naszego bezpieczeństwa bardzo zdecydowanie, a to oznacza i popieram to żądanie rządu polskiego bardzo mocno, aby stacjonarne siły natowskie w większej liczbie stacjonowały w Polsce, żeby to nie było stacjonowanie tylko rotacyjne, albo żeby tylko dowództwa plus część broni była w Polsce czy w krajach nadbałtyckich, natomiast wojska, żeby były w swoich krajach z możliwością szybkiego przemieszczenia.
Czy to jest problem, czy zysk związany z bezpieczeństwem, dr Andrzej Szabaciuk?
Oczywiście to jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy Wschodniej, Europy tej skandynawskiej, ale tak naprawdę ja patrzę raczej na to w kategoriach pewnej korzyści, która płynie z tytułu właśnie przystąpienia nowych członków. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dyskusję, o negocjacje, o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, zyskujemy dwóch bardzo takich poważnych i politycznie też wpływowych sojuszników. Dwa, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie i ogólnie Morze Bałtyckie, jednak sytuacja bezpieczeństwa Polski znacznie się poprawia i ja myślę, że tutaj Szwecja i Finlandia to są państwa, które wiele wniosą do NATO i też jeżeli chodzi o tą argumentację, którą używał Władimir Putin przed wybuchem tej nowej fazy wojny, czyli on sugerował, żeby ten blok państw nowych, członkowskich, on był taką strefą buforową, gdzie nie ma infrastruktury natowskiej. Ja myślę, że ta argumentacja w tym momencie, ona już jest całkowicie historyczna, bo przystąpienie Finlandii i Szwecji diametralnie zmienia sytuację w regionie i moim zdaniem jest to zmiana na korzyść z punktu widzenia Polski, bo łatwiej nam będzie negocjować z innymi państwami, z Niemcami, z Francją w szczególności, bo te państwa miały najwięcej takich, można powiedzieć, wątpliwości co do wzmocnienia wschodniej flanki NATO w kontekście tej nowej sytuacji. I także jeżeli chodzi o Szwecję i Finlandię, są państwa, które są dobrze przygotowane do ewentualnego konfliktu z Rosją, a w szczególności Finlandia. Ona ma doświadczenia jeszcze czasu II wojny światowej, ale dowództwo finlandzkie wprost mówi, że ono od lat przygotowywało się na ewentualność agresji rosyjskiej. Więc to jest kwestia wymiany doświadczeń, która może pojawić się w ramach struktur natowskich. Ja, jak już powiedziałem, widzę same korzyści.
Tam pojawiły się takie informacje również, że rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu, bo Turcja do tej pory negocjowała tą współpracę i te relacje i zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji pod warunkami. No nie ma nic za darmo, panowie Jak myślicie, czym przekonano Turcję?
Trudno powiedzieć, bo te rozmowy były prowadzone w taki sposób, że opinia publiczna znała ich temat, ale no, nie znała, jak te rozmowy były prowadzone. Były prowadzone bardzo skutecznie. Okazuje się, że często politykę warto właśnie w taki sposób uprawiać, jak te państwa o dojrzałej demokracji, co chciałbym podkreślić, Szwecja i Finlandia, bardzo stabilne pod każdym względem, zasobne, potrafiące rozwiązać ten problem. Oni postawili przed sobą cel, który zrealizowali. Jednocześnie Turcja w gruncie rzeczy jest zainteresowana tym, żeby zainteresowanie Rosji od siebie oddalić, bo tam przecież są zadawnione konflikty, zadawnione problemy i Turcja na tym też de facto bardzo korzysta. Także to powoduje taką sytuację.
Doktor Andrzej Szabaciuk.
Oczywiście to zapewne dotyczy diaspory kurdyjskiej, która jest bardzo liczna, szczególnie jeżeli chodzi o Szwecję, ale myślę, że to był tak naprawdę tylko pewien element dyskusji, takiej szerszej dyskusji i pokazania też swojej pozycji w ramach sojuszu przez Turcję. Bo Turcja jest z jednej strony oczywiście państwem członkowskim sojuszu, ale przecież od wielu lat miała dość dobre stosunki z Federacją Rosyjską. I też ten konflikt, który ciągnie się od wielu dekad już z Grecją między innymi, także konflikt cypryjski. Turcja była takim specyficznym, można powiedzieć, członkiem sojuszu. I ja myślę, że to tak naprawdę chodzi o to, aby pewne interesy tureckie, jeżeli chodzi o aktywność diaspory kurdyjskiej w Finlandii, a przede wszystkim w Szwecji, żeby one były uwzględnione i przynajmniej te środowiska, które popierają aktywność zbrojną na terytorium Turcji czy w Syrii, w Kurdystanie, żeby one były w jakiś sposób hamowane. I myślę, że tutaj większość analityków nie miała wątpliwości, że takie porozumienie prędzej czy później zostanie wynegocjowane. To była tylko kwestia czasu, więc jak tutaj mój przedmówca zauważył, to pokazuje też skuteczność dyplomacji szwedzkiej i fińskiej.
Cały czas trwa szczyt państw członkowskich NATO. Od wczoraj odbywają się spotkania, rozmowy, dyskusje. Oczywiście bezpieczeństwo jest tym numerem jeden, ale nie, niczym nie sprowokowana brutalna agresja Rosji na Ukrainę i nowa rzeczywistość w Europie. To są te tematy, którymi się państwa członkowskie NATO zajmują. Oczywiście dzisiaj również przywódcy państw NATO podejmą oficjalną decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii już oficjalnie. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Jak panowie myślicie, czy na szczycie rzeczywiście będą podjęte ważne sygnały potępiające rosyjską inwazję na Ukrainę? Bo o to też i apeluje prezydent Zełenski, ale też chyba wszyscy, którzy się przyglądają i komentują tę sytuację, na to liczą.
No, tych sygnałów jest sporo, bo właściwie każdy wywiad, który pojawia się ze szczytu, bardzo w ostrych słowach krytykowany jest prezydent Putin za to, za co rzeczywiście odpowiada. Natomiast najważniejszą rzeczą jednak są decyzje, jakie są podejmowane. Zwróćmy uwagę na to, co przed szczytem powiedziała premier Estonii, która nie czuje się i ten kraj nie czuje się bezpieczny, mimo tego, że stacjonują tam wojska natowskie, że są w NATO, to jednak plany operacyjne obecne zakładają, że najpierw ten kraj mógłby być zajęty przez kraj, który zaatakuje i dopiero po kilkudziesięciu, nawet 180 dniach zostałby odbity. Wówczas wyobrażamy sobie, że tak mały kraj no, byłby kompletną ruiną i w związku z tym zaapelowała, żeby zmienić tego typu stare plany. Myślę, że to jest również w naszym interesie. To są rzeczy tajne, wobec tego nie wiemy, jak to odnosi się do Polski. Zakładam, że ta sytuacja jest lepsza. Niemniej tak poważne decyzje powinny być podejmowane. Także nie chodzi tylko o symboliczne słowa, których bardzo wiele słyszeliśmy. Tej krytyki Kremla, totalnej krytyki słusznej Putina i tych, którzy rządzą w tej chwili w Rosji, ale konkretnych decyzji, które będą wzmacniały wzmacniały nasze kraje, to powtarzam, więcej wojsk natowskich stacjonarnie w Polsce, zwiększenie sił szybkiego reagowania, to jest oczywiste, że to jest niezbędnie potrzebne, no i te plany operacyjne muszą ulec zmianie.
A ja jeszcze dodam, zanim oddam głos doktorowi Szabaciukowi, to co dzisiaj też podkreślał nasz poranny gość, profesor Kubiak, który mówił, że w szczycie NATO po raz pierwszy biorą udział przedstawiciele Australii, Japonii, Korei Południowej i Nowej Zelandii. Czy ta sytuacja może coś zmienić?
Znaczy, przede wszystkim wracając do tego pierwszego pytania o Rosję i agresję rosyjską przeciwko Ukrainie. Ja myślę, że teraz jest taki czas, że konieczna jest jak najszybsza pomoc militarna Ukrainie, bo widzimy, że te walki o Siewierodonieck, o te obszary obwodu ługańskiego, no zakończyły się, znaczy one trwały oczywiście dalej, ale ta pierwsza faza tych walk zakończyła się porażką taktyczną Ukrainy. Ukraińcy ponieśli ogromne straty, stracili ogromne ilości sprzętu i teraz bez wsparcia, w tym momencie bez wsparcia Ukrainy, Rosja będzie mogła rozpocząć kolejną ofensywę i pytanie jest takie, co będzie jej celem. Czy Rosja nie zdecyduje się na przykład na atak na Odessę, na atak na w kierunku właśnie południowym i połączenie z Naddniestrzem tych obszarów kontrolowanych przez Rosję. Więc ja myślę, że tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jest kluczowa sprawa, ale widzimy teraz, że Rosja też wykrwawia się na Ukrainie i jeżeli chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo na najbliższe lata, to w naszym interesie jest wsparcie Ukrainy, bo to może osłabić potencjał militarny Rosji na długie lata właśnie. Co do działań NATO, jestem przekonany, że NATO także będzie formułowało i definiowało przede wszystkim Rosję nie jako partnera, tylko jako zagrożenie. I to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że Władimir Putin i jego reżim jest poważnym niebezpieczeństwem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o cały sojusz północnoatlantycki. I tutaj taka deklaracja, oczywiście ona jest tylko symboliczna, ale ona pokazuje też zmianę pewnej filozofii, bo to może być też punkt wyjścia do dalszych zmian, jeżeli chodzi o dyslokację wojsk natowskich, w szczególności jeżeli chodzi o wschodnią flankę, bo faktycznie obwód kaliningradzki jest istotnym zagrożeniem i bez znacznych sił sojuszu w tym regionie sytuacja szczególnie państw bałtyckich jest niepokojąca, a obserwujemy już pewne prowokacje ze strony Rosji, w szczególności w kontekście tych działań wobec Estonii, ale także wobec Litwy ostatnio. Więc ja myślę, że tutaj taka deklaracja plus konkretne działania, bo oczywiście deklaracji było dużo, ale konkretne działania, konkretne decyzje, one są teraz bardzo potrzebne, a przede wszystkim musimy wesprzeć Ukrainę, bo Ukraina bez naszej pomocy po prostu nie jest w stanie pokonać, a przynajmniej zatrzymać Rosji.
Co do wsparcia Ukrainy, to chyba nie ma nikt wątpliwości, ale tak się zastanawiam, bo tak, liderzy G7 mówią o zbrodniach wojennych, oczywiście przyglądamy się tym wszystkim atakom na niewinnych cywili na Ukrainie, mówi się o zbrodniach wojennych, czy ten apel przywódców państw, w ogóle światowych liderów, nie tylko grupy G7 o pociągnięcie do odpowiedzialności prezydenta Rosji będzie i jest skuteczny. Jeszcze dołożę taką jedną cegiełkę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie udzielonym w jednym z niemieckiej telewizji powiedziała, że sprzeciwia się oczywiście bojkotowi jesiennego szczytu G20, nawet jeśli w spotkaniu miałby wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin. Jak myślicie, panowie, czy w ogóle z Władimirem Putinem należy rozmawiać, czy tylko siłowo, czy dyplomacja tutaj wchodzi w grę? Bo wszyscy się zastanawiają, jak pokonać Rosję.
No, mamy wielu przywódców europejskich, którzy z prezydentem Putinem, którego określają w najostrzejszych słowach, jednocześnie rozmawiają. Ja generalnie jestem za tym, żeby dyplomacja trwała, żeby kontakty miały miejsce. Niepokoi mnie to, że mamy perspektywę wielu miesięcy, a może więcej niż wielu miesięcy wojny, bo to oznacza to, co widzimy codziennie na ekranach telewizorów. Zbrodnie, zabójstwa ludzi, niszczenie przemysłu, dróg, infrastruktury Ukrainy. A zarówno Załęski, jak i Macron mówią o tym, że wojna nie potrwa jeszcze kilka tygodni, ale wiele miesięcy. Załęski apeluje o to, aby skończyła się dzięki pomocy krajów natowskich przed zimą. A to jest parę ładnych miesięcy. W ciągu tych miesięcy ilu ludzi zginie? Jak będzie infrastruktura zniszczona? Brakuje mi tego działania dyplomatycznego, które prowadziłoby i dawało szansę na pokój wcześniej.
Czy doktor Szabaciuk ma inne zdanie i jak tą sytuację ocenia?
Ja myślę, że oczywiście dyplomacja jest potrzebna, tylko pytanie jest takie, jaki cel sobie stawia obecnie Federacja Rosyjska. I moim zdaniem jest to po prostu zniszczenie Ukrainy jako suwerennego państwa. Nawet jeżeli Rosja zgodzi się na jakieś porozumienia pokojowe, to przynajmniej na tym etapie wojny to będzie skutkowało po prostu tak de facto uznaniem Ukrainy jako rosyjskiej strefy wpływów. To z punktu widzenia Polski no jest skrajnie niebezpieczne, bo tak duże państwo, które stałoby się nagle państwem sojuszniczym Federacji Rosyjskiej, diametralnie by zmieniło sytuację bezpieczeństwa naszego państwa. I powiem szczerze, no, Ukraińcy chyba zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli w tym momencie podpiszemy porozumienie pokojowe, to będzie tylko porozumienie pokojowe tymczasowe. Tak samo jak w Czeczenii. Koniec pierwszej wojny czeczeńskiej pozwolił Rosji tylko przygrupować siły i uderzyć drugi raz. Rosjanie nie okazują chęci zakończenia tej wojny szybko. Oni sami przygotowywali się na wojnę długą i oni chcą po prostu, widząc, że mają taką możliwość, że te sankcje, które zostały na nich nałożone, są do obejścia, że mogą póki co przynajmniej funkcjonować mimo tych sankcji. Oni są w stanie ponieść ten koszt, który oczywiście ponoszą, zyskując dużą część Ukrainy. Pewnie całej Ukrainy Rosji nie uda się opanować, ale opanuje wschód i południe, te obszary najbardziej uprzemysłowione, kluczowe z punktu widzenia gospodarczego. I powiem szczerze, ja nie do końca wierzę, że Ukrainie uda się te tereny odbić. Ukraina w tym momencie nie ma sprzętu, ani też tak naprawdę odpowiedniej armii, aby skutecznie te tereny szybko odbić. Powoli to już dostrzegają także Amerykanie i zachodnie politycy Europy Zachodniej. I to jest niepokojące, bo to oczywiście także obniży bezpieczeństwo naszego regionu. A negocjacje z Władimirem Putinem, no cóż, ja powiem tak, to jest osoba, która no, jest osobą całkowicie niewiarygodną, która kłamie w żywe oczy, która nie dotrzymuje słów, nie dotrzymuje porozumień. I o tym przekonaliśmy się już niejednokrotnie.
I niech to będzie koniec i podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji. Rozmawiali na temat spraw ważnych. Antoni Szymański, socjolog, były senator. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Andrzej Szabaciuk, historyk i politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Andrzej Urbański i Barbara Kopaczewska, która realizowała dzisiejszą audycję. Pozdrawiam.
Komentarze Radia Gdańsk.